Szlachetne zdrowie.
10 minut po 14. Nawet do 6 milionów Polaków może cierpieć z powodu niedosłuchu. Jakie są przyczyny, jak sobie z ubytkiem słuchu radzić, by poprawić komfort życia? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne zdrowie. A gościem programu jest profesor Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie otoryno-laryngologii. Witam pana.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Temat dzisiejszej audycji jest związany z faktem, że 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Eksperci szacują, że od 4 do 6 milionów Polaków ma problemy ze słuchem. Na podstawie czego taki szacunek jest, panie profesorze?
No przede wszystkim ci pacjenci sami się zgłaszają do lekarza i mówią, że rodzina ich wygania, bo za głośno telewizor na przykład słyszą, albo u dziecka nie rozwija się mowa. Mamy szereg badań screeningowych w Polsce, które pozwalają nam wychwycić te problemy, poczynając od wieku noworodkowego, a kończąc na ludziach dorosłych i wieku szkolnym pośrednio.
Zacznijmy może od tych noworodków. Jak często się zdarza, że dziecko rodzi się już z upośledzonym słuchem albo nawet w ogóle z dość poważnym?
Tak, czasami z głuchotą. Jedno dziecko na 1000 rodzi się z głębokim niedosłuchem albo z głuchotą, a biorąc pod uwagę grupę ryzyka, czyli dzieci, które rodzą się z niską wagą urodzeniową, z zamartwicą, z jakimiś zakażeniami, z żółtaczką i tak dalej, to wtedy spotykamy jedno dziecko na 100. A te jedno dziecko na 1000 w grupie zdrowych to głównie przyczyny genetycznie uwarunkowane. Mutacja genowa. Nawet dokładnie już definiujemy, jakie geny są przyczyną tego głębokiego niedosłuchu.
A jeśli chodzi o kondycję matki, czy też kondycję osoby, która ma urodzić dopiero, też może to mieć wpływ?
Tak, to także ma znaczenie, ale to szczególnie potem się uwidacznia u tych dzieci z grupy ryzyka. Matka może mieć zakażenie okołoporodowe, infekcje, różyczkę w ciąży, różne infekcje wirusowe, urazy. To wszystko także może rzutować na słuch dziecka.
Czyli to, co przechodzi matka, może mieć bardzo istotny wpływ na rozwój płodowy.
Tak, i zdrowy tryb życia, i profilaktyka, i szczepienia, to wszystko ma znaczenie. Unikanie leków ototoksycznych to ma olbrzymie znaczenie dla przyszłego rozwoju młodych pokoleń.
Zaczęliśmy od tych najmłodszych, a teraz powiedzmy, w jakim wieku tak przeważnie powstają już niedosłuchy?
No tak, to już wspomnieliśmy o noworodkach, także u dzieci w wieku szkolnym, to szczególnie także przedszkolnym, kiedy pojawiają się infekcje, te dzieci zasmarkane z gilami do kolan, jak to mówimy, cokające, bo na pytanie do niego zwrócone przez dorosłych odpowiada co, bo nie słyszy. To dzieci z przewodzeniowym niedosłuchem, kiedy katar w nosie, w katar w uchu, można powiedzieć kolokwialnie. Mamy wysiękowe zmiany zapalne w uchu śródkowym, niebolesne często. No, później zaczyna się wiek szkolny, wtedy także genetycznie uwarunkowane niedosłuchy mogą się pojawiać, a następnie epoka fascynacji głośną muzyką, to także ma swoje odbicie. Później wkraczamy w wiek dojrzały, uszkodzenia przemysłowe, hałas, urazy akustyczne, także muzyka głośna. No i wkraczamy w srebrny, senioralny wiek, kiedy związane z wiekiem pojawiają się niedosłuchy, ale na to nawarstwiają się grzechy młodości, na przykład głośna muzyka, czy praca w hałasie, czy częste infekcje.
No na przykład, jeżeli nadużywamy słuchawek, niektórzy muszą pracować w słuchawkach, na przykład my.
No tak, to trzeba wybierać te wysokiej jakości, tak, żeby duże natężenia automatycznie były obcięte.
Jeśli chodzi o taki wiek, w którym z reguły pojawia się już jakiś problem ze słuchem, to kiedy on przychodzi?
No, mówimy tutaj o ludziach już w wieku średnim czy już senioralnym, to koło 60 roku życia pojawiają się symptomy związane z wiekiem. Nazywamy to presbiakuzis, fizjologiczne uszkodzenie słuchu, aczkolwiek jest ono niedużego stopnia. Jeszcze raz podkreślam, że to, co wcześniej nabroiliśmy, może się odbić na naszym słuchu w wieku dojrzałym.
No, głównie mogą się też odbić różnego rodzaju infekcje, urazy, których mogliśmy doznać. Spróbujmy podzielić, jakie są rodzaje uszkodzenia słuchu, panie profesorze?
Więc niedosłuch możemy podzielić na stopień jego uszkodzenia, lokalizację i etiologię. Stopień uszkodzenia, to mamy odpowiednie tutaj schematy, które pozwalają nam zakwalifikować niedosłuch do niedosłuchu małego stopnia czy dużego, aczkolwiek warto by tutaj podkreślić przede wszystkim rodzaj niedosłuchu pod względem lokalizacji. Niedosłuch, uszkodzenie ucha środkowego czy zatkany przewód słuchowy zewnętrzny to niedosłuch przewodzeniowy. To jest symptom, powiedzmy, włożonego palca do ucha. Jest to odwracalne w sposób mechaniczny, na przykład. Operacja może poprawić niedosłuch przewodzeniowy. Drugi typ niedosłuchu to niedosłuch odbiorczy, zlokalizowany w ślimaku, w nerwie słuchowym, w receptorze generalnie rzecz biorąc. I tutaj mamy ograniczone możliwości ingerencji, chyba że to jest nagłe upośledzenie słuchu, nagła głuchota, kiedy pewne działania farmakologiczne mają sens. Natomiast często pozostajemy bezradni wobec postępującego niedosłuchu pod kątem działania farmakologicznego czy innego leczniczego. Możemy tylko walczyć ze skutkami niedosłuchu.
A czy może być i ten razem, czyli mieszany?
Tak, bywa mieszany niedosłuch i przewodzeniowy, kiedy uszkodzone jest ucho środkowe, na przykład procesem zapalnym, i ten proces zapalny może uszkodzić receptor, ślimak, tam gdzie nerw słuchowy się zaczyna, i dołącza się niedosłuch odbiorczy do przewodzeniowego. Mamy mieszany niedosłuch.
A z jakim najczęściej macie do czynienia?
No, w wieku starszym mamy głównie niedosłuch odbiorczy. Aczkolwiek w naszej klinice spotykamy bardzo często pacjentów z niedosłuchem przewodzeniowym ze względu na to, że staramy się im pomóc operacyjnie, reperując ucho, zamykając ubytek błony bębenkowej przy przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, usuwając uszkodzenie z ucha i naprawiając łańcuch kosteczek słuchowych.
Bywa też, że w aparacie słuchowym pojawiają się także guzy. To one też powodują, że jest to niedosłuch przewodzeniowy.
Niedosłuch przewodzeniowy w uchu środkowym o pochodzeniu onkologicznego bardzo rzadki, aczkolwiek też do rozważenia. Łatwy sposób można to wykryć badaniem wziernikowym, tomografią komputerową.
Jeśli chodzi o stwierdzenie stopnia tego właśnie niedosłuchu, kto to właściwie powinien wyłapywać? Może wyłapać rodzina, może wyłapać otoczenie?
No tak. Pacjent często ma trudności ze zdefiniowaniem tego. No, co ta rodzina ode mnie chce? Ja włączam telewizor i tak ustawiam, jak mi wygodnie, a wszyscy na mnie krzyczą. To mu trzeba uzmysłowić, że on po prostu źle słyszy. Źle się zachowuje w towarzystwie, bo nie rozumie, co do niego sąsiedzi mówią. Szczególnie w szumie, w hałasie gorzej słyszy taki pacjent. Jest to niedosłuch odbiorczy. To wszystko może nas naprowadzić na wniosek w rodzinie powstały, że trzeba udać się do lekarza i zmierzyć ten słuch.
Za chwilę spróbujemy poszukać przyczyn uszkodzenia słuchu.